My w domu od kilku tygodni mamy taką konkretną produkcję śmieci w domu. Wyobraźcie sobie, że moja małżonka, będąc taką mrówką w pracy, jak nie jest w pracy zawodowej, to w domu zawsze znajdzie wiele rzeczy, żeby robić, żeby działać. I tak też zdecydowała, żebyśmy w tym roku podjęli taką próbę uporządkowania bardziej naszego ogródka, a więc wezwaliśmy pewnego brata na pomoc, który nam pomógł popodcinać wszystkie tuje. Te tuje trzeba było spakować do worka. Później moja małżonka podjęła się takiej pracy, żeby każdą tuję oczyścić ze schniętych gałęzi, co stanowiło produkcję kolejnych kilkudziesięciu worków. Także istna produkcja śmieci. Rozmawiałem niedawno z naszą siostrą tutaj Olą, która w zborze, jak wiemy, między innymi kosi trawę i mówiła, że trzeba to w odpowiednim momencie zrobić, ponieważ gdy wcześniej by skosiła tę trawę, spakowała do worków, to wówczas by z trawy zrobił się po prostu gnój. I drodzy, kiedy o tym myślę, to przypomina mi się pewne słowo, które wypowiedział apostoł Paweł, do którego nawiązał w liście do Filipian, i chciałbym dzisiaj to słowo przeciwstawić poznaniu Chrystusa. Czytamy, kiedy apostoł Paweł mówi w liście do Filipian w 4 rozdziale, w 10 wersecie, że wszystko uznam za śmiecie, żeby go poznać i doznać mocy jego zmartwychwstania. W innym tłumaczeniu jest napisane, że wszystko uznaję za gnój wobec właśnie, żeby poznać i doznać mocy zmartwychwstania Chrystusa. Takie porównanie tego wszystkiego, co może zaoferować ten świat, z możliwością poznania Chrystusa. Drodzy, kiedy słyszymy takie przesłanie, to zaraz nam się kojarzy to z jakimś słowem ewangelizacyjnym. No dlaczego do nas, chrześcijan, do ludzi nowonarodzonych, mówić coś na temat poznania Chrystusa? Ale kiedy apostoł Paweł to pisze? Kiedy jest już wiele lat po swoim nawróceniu. On nie mówi o poznaniu Chrystusa w charakterze przeszłym. On mówi, że pragnie poznać Chrystusa. Dlaczego? Dlaczego on dopiero myśli o tym, żeby poznać Chrystusa i doznać mocy zmartwychwstania Jego? Dlaczego poznanie Chrystusa jest tak bardzo istotne w naszym życiu? Co to znaczy? Innymi słowy, czy w ogóle można być chrześcijaninem, nie poznawszy Chrystusa? Czy można być w Chrystusie, nie znając Go i dopiero marząc, tęsknić za Jego poznaniem, tak jak pisze tutaj apostoł Paweł? Warto zdefiniować to zarówno hebrajskie, jak i greckie słowo poznać. Otóż, kiedy patrzymy na Stary Testament, to słowo poznać to takie hebrajskie słowo jada i oznacza nie tylko wiedzę, świadomość o kimś, nie tylko poznanie jego wizualne, ale poznanie oparte na dłuższej i intensywnej obserwacji danej osoby, poznanie oparte na przebywaniu i obcowaniu z tą osobą. Dlatego czytamy na przykład, jak Pan Bóg rzekł do Abrahama, że go zna. To nie znaczy, że po prostu Pan Bóg wiedział, że narodził się taki ktoś jak Abraham, ale przez wiele lat on obserwował życie tego Abrahama jako męża Bożego, jako bohatera wiary. Obserwował jego wiarę, jego posłuszeństwo, jego oddanie Bogu. A więc pytanie, czy znasz Jezusa, jest również pytaniem, które brzmi, czy obserwujesz Jezusa i czy obcujesz z Nim każdego dnia? Po co obserwować Jezusa i przebywać z Nim każdego dnia, żeby zobaczyć, jaki to On jest? Przed naszą wspólną modlitwą brat Waldemar mówił, jaki jest tego cel. Obserwuj Jezusa, który na przykład wziął swój krzyż i poszedł, aby jego ciało zostało ukrzyżowane. Czy obserwujesz Jezusa? Czy widzisz, jesteś gotowy zaprzeć się swojego ja i pójść na krzyż, aby twoje żądze i pragnienia zostały tam ukrzyżowane z Jezusem? Obserwuję Jezusa, obcuję z Nim każdego dnia. Czy mogę powiedzieć, że jest to prawdą? Ale to hebrajskie słowo poznać ze Starego Testamentu, słowo jada, ono ma również głębsze zastosowanie. Odnosi się nie tylko do obserwacji, odnosi się wręcz do takiej głębokiej, wręcz do intymnej relacji między osobą, którą chcę poznać, a mną. Dlatego czytamy na przykład w pierwszej księdze Mojżeszowej 4,17 o Kainie, że Kain poznał swoją żonę. I to ma w innych tłumaczeniach, na przykład w Biblii Warszawskiej, w naszym, które najpowszechniej używamy w zborze, jest opisane, że z nią obcował. W innym tłumaczeniu, na przykład w Biblii Poznańskiej, że współżył ze swoją żoną. Poznać, obcować, współżyć, przebywać, być zjednoczonym i złączonym. Poznać, poznawać. I w podobnym charakterze w Nowym Testamencie to greckie słowo poznawać, ginosko, ono jest również używane w wielu miejscach, między innymi wyraża taką głęboką, intymną, osobistą relację, która towarzyszyła Józefowi i Marii po urodzeniu Pana Jezusa Chrystusa, gdzie czytamy, że nie obcował Józef z Marią, aż urodziła syna, aż urodziła tego pierworodnego, Jezusa Chrystusa. Do tego czasu nie mieli tej złączonej, intymnej relacji. A więc pytanie, czy znasz Jezusa, to pytanie, czy masz z Nim taką codzienną, intymną relację. To nie jest pytanie, czy kiedyś powiedziałeś Mu swoje grzechy i kiedy, że zaprosiłeś Go do swojego serca. To jest pytanie, czy ta relacja jest cały czas pielęgnowana, pogłębiana, podlewana przez Ciebie. Czy jesteś z Nim duchowo cały czas połączony? Na ile jest to ważne pytanie? Jeżeli chcemy takiej wiarygodnej, biblijnej odpowiedzi, warto zwrócić uwagę właśnie na Pana Jezusa Chrystusa, też przed ukrzyżowaniem, ale tym razem przebywającego w ogrodzie Getsemane. Widzimy tam Pana Jezusa Chrystusa, który w treści modlitwy wskazuje, to jest Ewangelia Jana 17,3, wskazuje, że przyszedł, aby ludzie poznali Chrystusa i poznali Ojca. I to jest życie wieczne. Taka jest definicja życia wiecznego. Ewangelia Jana 17,3. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Czy zdajemy sobie sprawę, że modlitwa Pana Jezusa Chrystusa i moje wyznanie, że poznaję Jezusa Chrystusa, że poznaję Ojca, jest nierozłącznie związane z nawróceniem? Smutne jest, jeżeli podczas jakichś spotkań ewangelizacyjnych albo podczas jakichś rozmów z ludźmi, kiedy próbujemy im przedstawiać Ewangelię, mówimy, słuchaj, wyznaj swoje grzechy, Bóg chce darować Ci wieczne życie, Bóg chce darować Ci zbawienie, i wtedy już nie tylko będziesz miał takie życie, które się tutaj skończy, ale będziesz miał nowy cel, będziesz mógł żyć wiecznie. To nie jest prawdziwe przesłanie Ewangelii. Przesłanie Ewangelii mówi o tym, tak, Bóg chce Ci to darować, ale po to, żebyś teraz od tej chwili mógł Go poznawać, czyli naśladować, czyli pogłębiać z Nim codzienną relację. Czy decydujesz się na krzyż? Czy decydujesz się na pogłębianie codziennej relacji, na taką osobistą, intymną relację, na połączenie z Chrystusem, abyś Ty umierał i aby Chrystus stawał się większy? To jest decyzja o nawróceniu, a nie jedynie przyjęcie jakiegoś wspaniałego dodatku, oferty, daru, zbawienia do mojego życia, które ma się nie zmieniać, bo przecież moje ja chcę rządzić. To nie jest przyjęcie zbawienia. A kiedy już przyjmiemy, to jest decyzja, która wyraża dopiero stan, który się rozpoczyna, a nie który już się wydarzył. To nie jest poznanie, ale to jest poznawanie. To jest stan ciągły, tak jak pisze apostoł Piotr w drugim liście, w rozdziale pierwszym, w wersetach 2-8, ja przeczytam tylko taką skrót tej myśli, na którą chcę zwrócić uwagę. Pisze tutaj apostoł Piotr: dołóżcie wszelkich starań. Dołóżcie wszelkich starań. Do czego? Aby uzupełniać waszą wiarę poznaniem. To jest coś, przed tym, przed czym czekamy, do czego zmierzamy. Poznanie to czas przyszły. Poznawanie to czas ciągły, które to jest droga, do której zmierzamy. To jest coś, co mamy pomnażać. Po co? Ten fragment uczy, aby nie być bezużytecznym w poznawaniu Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł Piotr również ostrzega w tym liście, w kolejnych wersetach, że jeżeli zabraknie tego poznawania, jeżeli nie będzie towarzyszyć temu wydawanie owocu, to tak jakbyśmy zapomnieli o oczyszczeniu nas z naszych grzechów. Dlatego pisze w wersetach 9-11, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Tak czyniąc, nigdy się nie potkniecie. Dołóżcie starań. Czy ja się staram? Często próbujemy gdzieś tam mówić część Ewangelii, tak? Wskazując, że wszystko zależy od Jezusa. Tak, w Nim jest siła i moc. We mnie jest tylko grzech, słabość, a kiedy ja jestem słaby, to wtedy On może być mocny we mnie, ale to ja w mocy Bożej mam dołożyć wszelkich starań. To ja mam krzyżować swoje ciało. To ja mam zapierać się siebie. To ja mam umierać każdego dnia. Jeżeli nie towarzyszy temu takie przesłanie, jeżeli z takim nastawieniem nie przyszedłem na to nabożeństwo, żeby coś umarło, aby coś ożyło, aby nie było pustki, aby Chrystus był większy w swoim charakterze, w swoim stosunku myślenia, w moim życiu, to przyszedłem nie rozumiawszy, czym jest nabożeństwo. Co zrobić, aby w pełni zrozumieć ból Boga, kiedy przestaję Go poznawać, kiedy przestaję pogłębiać z Nim codzienną relację, taką bliską, codzienną, intymną społeczność, takie złączenie się z Nim. Co się dzieje? Ktoś powiedział, nic się nie dzieje. Spójrz na Boga, wobec który skierował pewną skargę wobec swojego umiłowanego narodu izraelskiego. Zapisana ona została w księdze proroka Ozeasza w rozdziale 4, wersecie 1-6. Księga proroka Ozeasza, rozdział 4, czytamy werset 1-6. Słuchajcie słowa Pana, synowie Izraela, bo Pan ma powód do skargi na mieszkańców kraju. Nie ma w kraju ani wierności, ani miłości, ani poznania Boga. I werset 6. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Ponieważ Ty odrzuciłeś poznanie, ja Ciebie odrzucę, abyś mi nie był kapłanem, a ponieważ zapomniałeś o zakonie swojego Boga, ja też zapomnę o Twoich dzieciach. Mocne słowa. Mocne słowa Boga, który kocha. Mocne słowa Boga, który zapowiada podźwignięcie, który zapowiada upamiętanie, ale Boga, który również zapowiada rózgę, który zapowiada wychowanie, który zapowiada swoją sprawiedliwość. I prorok Ozeasz zostaje wysłany przez Pana Boga do przekazania jego poselstwa 10 plemionom izraelskim. I w tym czasie w Izraelu rządzi pewien król Jeroboam II. Izraelici w tym czasie nie znali Boga. Cóż, nie wiedzieli, jak Pan Bóg ma na imię? Nie wiedzieli o tym, co Pan Bóg uczynił dla ich narodu, jak ich wyprowadził z Egiptu, jak troszczył się o nich na pustyni? Nie wiedzieli o Nim? Nie, oni dobrze wiedzieli. Oni dobrze pamiętali, ale nie znali Boga. bo zatracili z nim najważniejszą społeczność. Przestał on być priorytetem w ich życiu. Stał się jedynie dodatkiem do bałwochwalstwa, jakie zostali pogrążeni. Wiedzieli o tym dobrze, a jednak odrzucali prawdziwe poznanie Boga. Nie pielęgnowali z nim bliskiej relacji. I w tej sytuacji Pan Bóg wypowiada mocne słowo. Lud ginie. Brak mu poznania. No cóż, miał pecha Izrael, tak? Ciągle odpadał, ciągle pogrążał się w jakieś bałwochwalstwo, w jakieś odstępstwo. Lud ginie. No to dotyczy Izraela, tak sobie myślimy. Izrael nie był w tym czasie w czasie niewoli, nie był w tym czasie w jakiejś biedzie, nie potrzebował iść do Egiptu, żeby tam być ubłogosławionym, aby mógł przeżyć. Nie. Izrael fizycznie przeżywał czas rozkwitu. Takie ubogacenie materialne, tak, ubogacenie polityczne, poszerzył swoje terytorium. I po ludzku rzecz biorąc, jak ktoś by chciał szukać i zdefiniować tak błogosławieństwo Boże, to by pomyślał sobie, no Izrael przeżywa Boże błogosławieństwo. Taki pokój zapanował, pokój i bezpieczeństwo, taka sielanka. I właśnie w takim momencie wydaje się, że wtedy, kiedy myślimy, że jest tak z nami bardzo dobrze, kiedy jesteśmy tak blisko Pana Boga, że to wszyscy naokoło widzę ich błędy i wiem, że oni potrzebują upamiętania, ale ze mną już jest tak fajnie, mam pokój, mam kasę, doświadczam jakiegoś sukcesu, jakiegoś błogosławieństwa. Okazuje się, że kiedy myślę, że żyję, to jestem umarły, kiedy myślę, że jest tak dobrze, to upadam, bo pycha przychodzi przed upadkiem. I nagle pojawia się jakiś dziwak, jakiś człowiek z kosmosu, jakiś prorok Ozeasz, który mi mówi, że ze mną jest źle i tak bardzo źle, że ja ginę. Dlaczego lud Pana ginie? Powierzchownie przecież jest fajnie. Nie jesteśmy w żadnej niewoli. Nic nam nie grozi. Wszystko dzieje się super. Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek i cóż, jest dobrze. Ale Pan Bóg nie patrzy na powierzchowność, Pan Bóg nie patrzy na nawet religijne życie, które tak fajnie rozkwitało wtedy w Izraelu. On patrzy na nasze serce, na wnętrze i On je prześwietla i On wtedy dopiero widzi. To nieważne, co robisz, to nieważne, jak śpiewasz, to nieważne, jak się modlisz, ale giniesz. Widzi lud, który jedną nogą jest z nim, a z drugą nogą zaczyna takie zaloty, takie flirty, albo też już pogrąża się wręcz w cudzołóstwo z innymi bożkami, których tak naprawdę nie ma, ale którzy dla niego przedstawiają pewną wartość. Drodzy, ostatnio w naszym tak zwanym chrześcijańskim kraju, kiedy tak myślę od kwietnia, to jest święto za świętem, aż nie sposób ich wszystkich wymienić, tych świąt. Niektóre nawet tutaj wspominamy w zborze, inne są wspominane w jakimś kalendarzu liturgicznym, inne jeszcze może gdzieś w jakiejś tradycji ludowej. Święto za świętem, nie sposób i nawet nie ma potrzeby tego wymieniać. My może zwracamy, czy zwracaliśmy szczególną uwagę na zmartwychwstanie, na wniebowstąpienie, na zesłanie Ducha Świętego. Teraz wiemy, że obchodzono w naszym kraju święto tak zwanego Bożego Ciała. Czy nas to wszystko nie dotyczy? A może właśnie do nas dziś Pan Bóg odwraca się w naszą stronę i przemawia, podobnie jak przez proroka Izajasza wówczas, do swojego wybranego przecież, kosztownego, drogocennego narodu izraelskiego i mówi, tak, obchodziliście, obchodzicie, planujecie, modlicie się, śpiewacie pieśni, a ja, Nienawidzę tych waszych planów. Nienawidzę tych waszych świąt. Nienawidzę tych waszych konferencji. Gardzę nimi. Do kogo to mówi? Zobaczmy, kiedy patrzymy na naród izraelski w tym czasie, to on przemawia do ludzi, którzy starali się wypełniać przepisy zakonu mojżeszowego. Pisze o tym Ozeasz. Obchodzili święta, składali ofiary, śpiewali pieśni, modlili się. A gdyby Pan Bóg dzisiaj na nas popatrzył, którzy też przychodzimy do świątyni pańskiej, tak, no my jesteśmy świątynią, zgromadzamy się, śpiewamy pieśni, organizujemy różne konferencje, przecież ostatnio niemalże co tydzień było jakieś szczególne wydarzenie w zborze. A Pan Bóg może obraca się, bo widzi wnętrze, widzi serce, widzi brak tęsknoty za nim, widzi flirt z bożkami i mówi: nienawidzę tych waszych konferencji, zebrań, świąt. Nie podobają mi się wasze plany. Nawet gdy składacie mi jakąś ofiarę, czy też z pieniędzy, a może nawet ze swojego czasu, a może nawet z tego, że przychodzicie na próbę śpiewu, a może z tego, że przygotowujecie kazanie, a może modlicie się głośno albo cicho, ale ja nie mogę na to patrzeć. To jest pewna forma, to jest pewna ceremonia, tak czynią chrześcijanie, ale ja nie patrzę na to, na co patrzy człowiek. Ja nie patrzę na te wyświetlane plany, ja nie patrzę na te modlitwy, ja nie patrzę na ten czas, ja nie patrzę na te rozdawane ulotki. Ja patrzę na serce, bo człowiek patrzy na to, na co patrzy człowiek, czyli na zewnętrzne, ale Pan Bóg patrzy na serce. Pan Bóg mówi dość mocno, dość bezpośrednio, bo kocha. On nie owija w bawełnę, on nie próbuje omijać, ale dotyka samego sedna. Mówi jasno, bezpośrednio. On nie zadawala się zewnętrzną formą, on nie zadawala się nowymi zwyczajami chrześcijańskimi, jakie sobie przyjmujemy. Czytamy o nim, że jest Bogiem zazdrosnym. A co sami się wydaje? A ja myślałem, że miłość nie zazdrości, tak? A Bóg jest Bogiem zazdrosnym. On chce mieć w naszych sercach wyłącznie dla siebie mieszkanie. Jest Bogiem zazdrosnym, jest Bogiem, który nie będzie dzielił naszego wnętrza, jak mówi Psalm 5, werset 5. Zły nie może z tobą przebywać, on nie będzie przebywał w sercu z jakimś demonem, tak jak potrafią głosić w niektórych społecznościach, w niektórych doktrynach, gdzie gdzieś tam polega walka w sercu między demonami a diabłem, a Chrystusem. Nie, on nie będzie w sercu, jeżeli to serce nie stanie się jego własnością. Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Czy zdajemy sobie sprawę, że kiedy wyznajemy Jezusa Panem, to my nie tylko wyrażamy to słowo Panie Jezu, bądź Panem, ale my wyrażamy za tym słowem bardzo głębokie przesłanie. Mianowicie w tamtym czasie, ponieważ panowało niewolnictwo, nazywano panami, właśnie tym greckim kyrios, właścicieli ziemskich, właścicieli niewolników. Jeżeli wyznaję Jezusa podczas nawrócenia Panem, to znaczy, że ja decyduję i Mu obiecuję i przyrzekam, że od tej chwili ja będę Twoim niewolnikiem, a Ty moim właścicielem. Jeżeli nie było takiego myślenia i nie towarzyszyło podczas nawrócenia, to Jezus nie jest Panem. Bo możemy wołać: Panie, Panie, nawet diabeł, widząc Chrystusa, wołał: cóż ja mam z Tobą, Synu Boga Najwyższego? On wiedział, że to jest Pan. Drodzy, nie zadawaj sobie pytania, bo często takie pytania, one tak zostały spłycone, ale nie zadawajmy już więcej sobie pytania, czy ja jestem chrześcijaninem, czy ja jestem człowiekiem wierzącym. Bo tak łatwo pada słowo tak. Zadawajmy sobie pytanie, czy ja każdego dnia jestem niewolnikiem. To znaczy, kiedy budzę się rano na przykład i otwieram oczy i mówię, Panie, sługa Twój słucha. Czy zadaję sobie pytanie, czy ja jestem naśladowcą, bo to jest chrześcijanin. A więc czy jestem gotów wstępować w ślady Chrystusa, a czytamy w kontekście listu Piotra, kiedy jest mowa o wstępowaniu w ślady Chrystusa, jest mowa o wstępowaniu w cierpieniu w ślady Chrystusa. Czy taka decyzja towarzyszyła mi podczas nawrócenia? Czy Chrystus jest moim jedynym właścicielem? On nie będzie dzielił, on nie będzie współwłaścicielem. Drodzy, czasami bywa tak, jak jest napisane do zboru w Galacji, rozpoczęliście w duchu, a na ciele kończycie. My możemy rozpoczynać naszą podróż z Jezusem, ale może w pewnym momencie On przestać być naszą taką nadrzędną, jedyną wartością, naszym skarbem w życiu. On staje się pewnym dodatkiem, który jest bardzo wygodny, pożądany i właściwy. Czy Bóg jest jeszcze nam przydatny? No tak. Bóg jest przydatny, Bóg jest przydatny wielu osobom, które przeżywają, jak trwoga to do Boga. Szukamy wtedy Boga, żeby pomógł w naszym sielankowym życiu, bo gdzieś powstała jakaś wyrwa i gdzieś to życie zaczyna się sypać, a ja chcę mieć tą błogą sielankę dla siebie samego, a więc potrzebuję Boga. Przydatny. Taki dodatek fajny do życia. Ale jeśli tak ma być, to wiedzmy, że Pan Bóg nie będzie żadnym dodatkiem. On żąda wyłączności. On żąda oddania naszych planów. On żąda oddania naszych myśli. On żąda zadawania sobie pytania, czy tak by uczynił Pan Jezus Chrystus na moim miejscu. W tym proroctwie Ozeasza w rozdziale 4, w wersecie 6 pisze Ozeasz, mówi Ozeasz do narodu izraelskiego, ponieważ Ty odrzuciłeś poznanie i ja odrzucę Ciebie. Czasami myślimy, że no, to w ogóle mnie nie dotyczy. To jest taka przestroga dla narodu izraelskiego. Ale Boże Słowo mówi, szczególnie jest to wyrażone, możemy sobie w domu spokojnie przeczytać, 1 Koryntian 10 rozdział, że to, co przedtem napisano, to, co przez to przechodził Izrael, jest przestrogą dla nas, abyśmy nie popadli w podobne narzekanie, szemranie, bałwochwalstwo. Przestrogą dla nas. Izraelici wcale nie odrzucili Pana Boga. Oni dalej, jak mówiliśmy, przychodzili, modlili się, składali ofiary, śpiewali pieśni, starali się przestrzegać zakonu. Pełna forma zachowana. Oni nie odrzucili Boga. Oni jedynie powiedzieli Panu Bogu, Boże, jesteś przydatny w moim życiu. Ale Boże, nie tylko Ty. Nie tylko Ty. A Jakub powiada w swoim liście, że Bóg zazdrośnie chce mieć tylko dla siebie mieszkanie w naszym sercu. My zachowujemy się często podobnie jak Izrael. Tak, Boże, Ty wiesz. Staram się nawet w każdą niedzielę być w kościele. Może w każdy czwartek, może w piątek na spotkaniu młodzieżowym. Może na grupie domowej. Panie, Ty wiesz, że staram się Ci ofiarowywać mój czas. Staram się dawać pieniądze z moich dochodów. Ale oprócz tego, Panie, Ty wiesz, że są dziedziny mojego życia, w których no, nie zadaję sobie pytania, bo nie byłoby ono wygodne. Panie, czy ja chcę się zapierać w tej dziedzinie siebie? Czy ja chcę pełnić Twoją wolę, czy chcę pełnić swoją wolę? Panie, Ty wiesz, że w niektórych wypadkach chcę wygodniej mi pełnić swoją wolę. Potrzebuję tego Baala, tej Asztary. Asztarty. Warto, abyśmy zadawali sobie pytanie, co tak naprawdę chcemy w swoim życiu? Czy poznawać Chrystusa, czyli oddawać się Mu do wyłącznej dyspozycji, łącząc się z Nim w tej intymnej, głębokiej relacji, coraz głębszej? czy może dostawać coś od Jezusa. To jest bardzo modne dzisiaj. Dzisiaj chcemy dostawać wiele rzeczy od Jezusa. Czy zdrowie, czy błogosławieństwo materialne. A często chcemy darów od Jezusa, szczególnie takich spektakularnych, widzialnych, abym mógł nimi, to się tak skromnie nazywa, usłużyć, ale abym mógł przez to również, aby na mnie została skierowana uwaga. Czy chcę Jezusa, Jego charakteru, Jego krzyża, Jego zaparcia się siebie, czy chcę darów od Niego, czy chcę czegoś od Niego, dodatku do mojego życia. Jak ma się zmieniać moje życie? Może niedzielne nabożeństwo zaliczone, może nawet trochę za późno, bo może tuż po 12 się nawet skończy, a więc już ofiara spełniona, ale tam czeka mój Baal, moja Asztarta. Pytanie, czy Jezus naprawdę jest dla mnie najwyższą wartością, a to, co na zewnątrz, jak ta trawa w worku, jest gnojem. A jeżeli nie, to czy ja naprawdę chcę, aby On stawał się tą najwyższą wartością, a to wszystko gnojem? Bo ja zdaję sobie sprawę, że w swoim sumieniu musiałbym powiedzieć, Boże, Ty wiesz, że nie wszystko jest gnojem. Ale pytanie, czy ja chcę, aby wszystko stało się gnojem wobec doniosłości, jaką ma to poznanie Pana Jezusa. Drodzy, my mamy w domu, ja lubię szuflady różne i myślę, że coraz bardziej są modne różne szuflady w kuchni. Chcemy mieć jak najwięcej szafek z szufladami. W sypialni jak najwięcej komód z szufladkami, aby można było tak posegregować, pochować. Tu skarpetki, tu koszule, tu jakaś bielizna. Takie szufladki dla porządków. I również my mamy taką szufladkę jedną w kuchni, gdzie to jest szufladka z lekarstwami. I ja zawsze, jak jest jakaś tam dolegliwość, jakiś ból na przykład się pojawi, to idziemy do tej szafki, tak ją otwieramy i wyjmujemy sobie na przykład Ibum Express. I wtedy co czynimy? Przyjmujemy, tak, żeby nam pomogło. Wcale nie, drobiazgowo nie zajmujemy się tym Ibumem, nie otwieramy ulotki, nie czytamy tych czterech stron, nie zastanawiamy się, jakim związkom chemicznym został ten Ibum poddany, żebym ja mógł go przyjąć. Nie. Ja po prostu chcę mieć ten Ibum Express, aby mi za chwilę pomógł w mojej dolegliwości. Dopóki mi nie jest potrzebny, to on sobie tam leży w tej szufladce i w ogóle mnie nie interesuje. Pytanie, czy Pan Jezus Chrystus jest naszym właścicielem? A może Pan Jezus Chrystus, jak tam uczciwie sobie spojrzy na moje życie, po prostu siedzi sobie w takiej szufladce i wyjmuje go wtedy, kiedy pojawia się problem. Panie Boże, Ty wiesz, że ja teraz potrzebuję pomocy. Ty mnie kochasz, Ty mnie znasz, jestem Twoim dzieckiem. Panie Boże, wyjdź z tej szufladki i jak ten Ibum Express, pomóż mi to natychmiast. Działaj. A jak nie boli? Jak jest sielanka, to tak jak ten Izrael. Nie potrzebujemy Ibum Express. Dlatego nie zadawajmy sobie pytania już więcej, czy ja jestem wierzący, bo nawet są pomysły, że można być wierzącym, niepraktykującym. Nie zadawajmy sobie pytania, czy ja jestem chrześcijaninem, bo to się tak oklepało. Zadawajmy sobie pytania, czy jestem niewolnikiem, czy jestem naśladowcą. Drodzy, czy możesz, a jeśli nie, to czy chciałbyś dążyć do tego, aby powtórzyć za psalmistą w psalmie 63, w wersecie 2, Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja, tęskni do Ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. Mocne słowa, ale to słowa podkreślające tożsamość bycia chrześcijaninem. Jeżeli nie ma takiej tęsknoty, to trzeba zadać sobie pytanie, czy ja naprawdę chcę być chrześcijaninem? Czy chcę to zmienić? Czy będę dalej siebie oszukiwać, że cóż, wczoraj nie padłem trupem jak Ananias i Safira, to i jutro nie padnę. Boże, czy mogę powiedzieć, Panie, bliżej Ciebie chcę być, jestem bliżej Ciebie, oświecaj mnie, pozwól mi lepiej zrozumieć Twoje działanie, pozwól mi lepiej zrozumieć Twój charakter, Twoje zachowanie, Twój sposób myślenia, Twój sposób podejścia, wyrażenia tego, co chcę powiedzieć, kiedy będę rozmawiał za chwilę z moją żoną, z mężem, z moim bratem, z siostrą. Czy będzie słowa błogosławieństwa, miłości, czy słowa jadu i krytyki. Izrael odrzucił poznanie Pana. Do czego prowadzi w naszym życiu odrzucenie poznania Pana? Drodzy, Księga Ozeasza pokazuje, że to odrzucenie poznania skutkuje duchową niewiernością. Ozeasza 4:1. Słuchajcie słowa Pana, synowie Izraela, bo Pan ma powód do skargi na mieszkańców kraju. Nie ma w kraju ani wierności, ani miłości, ani poznania Boga. Drodzy, poznanie Boga rodzi, prawdziwe poznanie Boga, rodzi miłość do Boga, a miłość rodzi wierność Bogu. W momencie, kiedy nie ma właściwego zespolenia, zjednoczenia, właściwego zrozumienia, czym jest poznanie Pana, czym jest zawierzenie Jemu swojego serca, czym jest złączenie się z Nim, nie ma prawdziwej miłości, nie ma prawdziwej wierności. Bez miłości możemy mieć bardzo dobrą doktrynę tutaj w Kościele, możemy mieć bardzo dobrą formę, ale Bóg nie pragnie ofiar, On pragnie miłości, On pragnie serca. Co jeśli zachowam jednak tą chrześcijańską formę, chrześcijańskie zwyczaje, chrześcijańską moralność? Drodzy, będę miał jakąś tam ludzką moralność, będę postrzegany przez sąsiadów, znajomych, otoczenie jako człowiek dobry, ale przed Bogiem będę legalistą, pewnym faryzeuszem. Jeżeli przestaję być zakochany w Bogu, to wcześniej czy później i tak Jego przykazania będą dla mnie ciężarem, kulą u nogi. Boże Słowo mówi, Ewangelista Jan w pierwszym swoim liście, w 5 rozdziale, w 3 wersecie mówi, na tym polega miłość do Boga, że się przestrzega Jego przykazań, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Są kulą u nogi, jeżeli nie ma miłości. I dlatego wtedy Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Bez zgłębiania Bożej miłości, bez pielęgnowania takiej codziennej relacji z Nim, nasze życie staje się ciężkie, jak kula u nogi, może jak taki obóz pracy. I sobie tylko pocieszamy się tą wspaniałą perspektywą, oj, tak ciężko naśladować Boga, ale Arbeit macht frei, a więc kiedyś będę wolny, bo nie ma miłości. Nie rób, nie ruszaj, nie kosztuj, miej siłę, nie przestawaj służyć, działaj, kochaj niezależnie. Oj, jakie to ciężkie, bo nie ma miłości. W Księdze Ozeasza 6:6 czytamy, gdyż miłości chcę, a nie ofiary. I poznania Boga, nie całopaleń. Odrzucenie poznania Boga sprowadza się do sprzeciwiania się Jego woli, do nieszukania Jego woli. Czy Pan Bóg chce, aby coś czynić, bo tak jest napisane, bo takie znaki drogowe sobie wymyślił i tak chce, abyśmy jechali? On nie chce, abym coś czynił, dlatego że to zapisał. On chce, abym coś czynił, bo kocham. Bo kocham. Jesteśmy chrześcijaninem, albo bycie chrześcijaninem jest tożsame ze stwierdzeniem, poznaje Boga, chce poznawać Boga. Bycie chrześcijaninem jest tożsame ze stwierdzeniem: kocham Ciebie, Boże, chcę Ciebie kochać coraz głębiej. Słowa, a praktyczne przykłady. Drodzy, każdy powinien uderzyć się w pierś. Ja z jednego powodu, ktoś inny może z innego powodu. Czasami w takich praktycznych, drobnych rzeczach widać, jak nie mamy miłości. Ileż to czasu, ileż pieniędzy, ileż poświęcenia, ileż troski braci i sióstr, na przykład z zagranicy, tak, z Niemiec, z Kanady, tutaj niektórych braci i sióstr, aby gdzieś odbył się taki English Camp, który dla nas jest tylko pewnym ogłoszeniem, o którym sobie przypomnimy, gdzieś tam może jak coś będzie miłe i przyjemne, to zaklaszczemy albo wygwizdamy, jak będzie to trudne i nieuprzejme. Ileż przedsięwzięcia, ile troski, jedna rzecz z wielu, które organizowane są w zborze. A ileż mojego zaangażowania do tej pory było w modlitwie, aby modlić się o te osoby, żeby ci nastolatkowie przyszli, bo jest okazja, bo mamy wolność w kraju i mogą usłyszeć tutaj Boże Słowo. Ileż mojego odzewu na apel, aby wziąć plakat i przykleić w szkole najbliższej, do której mam może 20 metrów albo 200 metrów. Ileż mojego zaangażowania, aby pójść i przekazać zaproszenie koledze. Ileż mojej obojętności w tym, żebym ja jako nastolatek po prostu chciał być w tym, co się dzieje dla mnie, dla mojego zbudowania, dla chwały Pańskiej, dla zachęcenia moich kolegów i koleżanek. Drodzy, uderzmy się w pierś. To jest jeden z wielu przykładów. Drodzy, w piątek byliśmy rozdawać zaproszenia właśnie na English Camp w różnych miejscach, między innymi na Piotrkowskiej i Daniel, który z nami był, ponieważ przechodziliśmy akurat przez Piotrkowską 3, kończyliśmy już rozdawanie. Ja zaproponowałem, żebyśmy weszli z kilkoma osobami, zaproponowałem Danielowi, że zrobimy parę zdjęć w tak zwanym pasażu Róży. Piękny pasaż na Piotrkowskiej 3, tych małych lusterek, tak skrupulatnie, detal do detalu poukładanych, tworzących piękne ściany w kształcie róż. Zrobiłem tam zdjęcie i kiedy wysłałem późnym wieczorem Danielowi, to on mówi: tylko na jednym ze zdjęć mam otwarte oczy. Ja mu odpisałem: no właśnie dlatego potrzebujemy zrobić więcej zdjęć. Jedno się udało. Drodzy, czasami mamy wrażenie, że w takim samym świetle stawiamy Pana Boga. Myślimy sobie, że Panu Bogu to trzeba robić taki dobry PR, dobrą reklamę. Trzeba go pokazywać z takiej dobrej strony innym ludziom. Tak jak takie zdjęcia na Facebooku, które wystawiamy wtedy, kiedy one się udadzą, kiedy są takie fajne, najlepsze. Trzeba je wybrać, rozpropagować, pokazać na zewnątrz, bo wyszły. Ale jeżeli chodzi o Boga, o Boży charakter, o Boże postępowanie, o Boży sposób myślenia, możemy zagłębiać się w Niego z każdej strony. I każda strona nie będzie powodem do wstydu, nie będzie powodem do tego, żeby coś schować i ukryć przed światem, ale powodem, żeby Go uwielbiać, bo on jest źródłem uwielbienia. Drodzy, chciejmy Boga zobaczyć jako tego, który się prezentuje w Bożym Słowie, jako ojciec, jako mąż, jako zwycięzca, ale również jako ten, który jest sprawiedliwy, który jest sędzią, który jest ogniem trawiącym. Drodzy, taki legalizm bez miłości, on powie: dobrze, już kolejna służba, dobrze, biorę takie zaproszenia, dobrze, spróbuję zaprosić kolegę. To mówi legalizm. A Bóg mówi: nie musisz tego robić, ale wiem, że chcesz. Chcesz to robić, bo mnie kochasz. Bo kochasz tych, których chcesz zatrzymać, bo są wydani na śmierć. Jak mówi Salomon, ratuj wydanych na śmierć, a tych, których się wiedzie na zatracenie, zatrzymaj. Kochasz, to ratujesz. Wydaje się to takie oczywiste. Kochasz, to ratujesz. Kochamy wszyscy dzieci, prawda? Jest taką naturalną rzeczą, że nie trzeba uczyć matki miłości do dziecka. Ona kocha to dziecko, no chyba, że jest to pewna patologia. Ale naturalnie matka kocha dziecko. I czasami pokazuje się, że kochamy, ale w tej miłości do dziecka nie widać miłości do Boga. Nie widać zaufania Bogu, nie widać tego, że On rzeczywiście stał się Panem. Bo najwyższym źródłem miłości jest, aby nasze dzieci były zbawione. Co robię, aby moje dziecko było zbawione? Czy ja się o nie modlę codziennie? Czy ja próbuję wszystko uczynić, aby moje dziecko przyszło na English Camp? Aby moje dziecko pojechało na obóz letni, wakacje? Taka cała paleta w całej Polsce jest organizowana, począwszy od najbliższych 15 kilometrów. Cały czas obóz. Ilu z nas zapisało dziecko, żeby było skonfrontowane po raz kolejny z Ewangelią? Dziecko nie znosi pustki. Dziecko wypełni tą pustkę. Jeżeli nie Ewangelią, kontaktem z Bogiem i rówieśnikami, którzy też przyjechali, aby posłuchać Ewangelii, którzy może też wzrastają duchowo już w Chrystusie, On wypełni tą pustkę, ale czymś innym. Czy naprawdę kochamy dzieci? Czy naprawdę wierzymy w Boga? Czy wierzymy Bogu? Odrzucenie poznania niszczy również sens naszego istnienia, bo niszczy uwielbienie Boga przez nas. Pan Bóg i tak będzie uwielbiony. Pan Bóg nie potrzebuje stworzenia, żeby go wielbiło, bo inaczej nie będzie miał chwały. Nie, On sam w swojej istocie już ma chwałę, bo Duch Święty czytamy, że uwielbi Jezusa. Ojciec wielbi Syna, Syn wielbi Ojca. On ma chwałę w swojej istocie, On ma miłość w swojej istocie, nie potrzebuje nas, bo inaczej jest pozbawiony miłości. Nie. On jest samowystarczalny. Ale Pan Jezus Chrystus wiedział, że źródłem naszego szczęścia jest być blisko Boga, jest Boga wielbić, jest Boga kochać. Bóg tego nie potrzebuje, aby był szczęśliwy. Ale ja potrzebuję. Pan Bóg wielbi Boga. W Ewangelii Jana 12:28 czytamy: Ojcze, uwielbij imię swoje. Odezwał się więc głos z nieba: uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Jana 13:32: Jeśli Bóg został uwielbiony w nim, to i Bóg uwielbi go w sobie i wnet go uwielbi. Jana 16:14 jest mowa o Duchu Świętym. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Bóg jest źródłem uwielbienia i miłości sam w sobie. Drodzy, ale tam, gdzie nie ma miłości, tam, gdzie nie ma tej decyzji i pragnienia poznawania Boga, tam nie ma też odpowiedniego uwielbienia z moich ust, z mojego życia. Kiedy wielbimy Boga? Pan Jezus Chrystus wielbił Boga w taki sposób, że wykonywał dzieło, do którego został posłany, wykonywał Jego wolę. Drodzy, mam świadomość, że sam niejednokrotnie tak czyniłem, gdzieś powtarzałem na pogrzebach, czasami może tutaj w zborze, że niebo będzie takim szczególnym miejscem. Szczególnym miejscem z tego powodu, że nie będzie troski, bólu, cierpienia, łez, tego wszystkiego, z czym tutaj się borykamy. Ale zapominam i myślę, że my często też zapominamy podkreślać, że nie o to chodzi w niebie. To jest pewien towarzyszący znak temu miejscu. Ale niebo to będzie przede wszystkim miejsce, gdzie zobaczę, poznam Boga twarzą w twarz. Miejsce, gdzie będę już przepełniony tym źródłem uwielbienia Boga. Miejsce doskonałego uwielbienia, bo doskonałego poznawania Boga. I to jest cel, do którego zmierzamy. Drodzy, wiele by mówić, ale jednak będę powoli kończył. Może na koniec jedynie jeden werset z Księgi Ozeasza. Chodźmy, Ozeasza 6:1. Chodźmy, zawróćmy do Pana. On nas rozszarpał, On nas też uleczy, zranił i opatrzy nasze rany. Może z 1 Piotra 3:14 jeszcze. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy, bez nagany, w pokoju. Bóg wskazuje na problem, ale pokazuje rozwiązanie. On uleczy, On opatrzy. Ale trzeba przyjść i wyznać Mu miłość, wyznać Mu brak zrozumienia i przepełnienia i desperacji w poznawaniu Go każdego dnia. Wyznać Mu, że nie zagłębiam się i nie analizuję tej instrukcji leku, jakim jest APAP, tego duchowego leku, jakim jest Boże Słowo. Zachęcam, powstańmy do modlitwy.